To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 17 maja, wtorek, godzina 20. Słyszymy się ponownie, klasycznie po krótkiej przerwie, bo nie może być zbyt tak regularnie, o tego słowa mi brakowało. Więc słyszymy się w audycji na głos w składzie
Kuba Rutkowski
i Mateusz Enszczyń. Słyszymy się po raz kolejny. Nie wiem, czy po raz pierwszy w maju. Zaryzykowałbym to stwierdzenie.
Tak, chyba tak.
Tak, może być.
Tak, więc na pewno
słyszymy
tak.
Się, pewnie kiedy słyszeliśmy się ostatni raz, to było chłodniej. Na pewno było chłodniej. Wreszcie wiosna nas zastała, więc i z takim pozytywnym nastawieniem będziemy dzisiaj się dzielić tym, co się tam gdzieś tam nagromadziło w naszych baniakach.
Tak jest. Zanim zaczniemy kartką z kalendarza, to jeszcze dzisiaj wspomnę, że jest z nami Damian Brzeziński, nasz realizator, który dzisiaj po raz pierwszy samotnie przy konsoli, ale to jest dzielny chłopak, odważny, także do takich świat należy. I będziemy dzisiaj do 21, po raz pierwszy w maju, czyli w połowie maja, czyli 17 maja. Czyli co ten 17 maja przyniósł? Zaczynamy od Polski. Rok 1928. Polskie Radio nadało słuchowisko Pogrzeb Kiejstuta Witolda Hulewicza, które to słuchowisko było pierwsze napisane oryginalnie dla radia. Rok 1984, Polski Komitet Olimpijski postanowił nie zgłaszać polskich sportowców do udziału w 23. letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
Skoro nie polskich, to ciekawe, jakich innych zgłaszał, nie?
No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Rok 1989, Sejm PRL przyjął ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Rok 2006, w Łodzi otwarto Centrum Manufaktura, to słynne, popularne centrum, w centrum Łodzi. Rok 2011, zakończyła pracę Sejmowa Komisja Śledcza do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Rok 2014, biskup Wojciech Polak został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. No i jeszcze kilka wydarzeń ze świata. Rok 1861 w Royal Institution w Londynie Thomas Sutton zaprezentował pierwsze w historii kolorowe zdjęcie swego autorstwa. Wiekopomna chwila, przełomowa chwila.
To jest fascynujące, że do takiej bardziej komercyjnej i takiej powszechnej części, to myślę, że 100 lat później, nie? Dopiero weszły.
Tak, zdecydowanie. To jest dlatego bardzo ciekawy jest...
Mocno przełomowe to
tak, bardzo ciekawe jest właśnie ułożenie w czasie tego wszystkiego, bo czasami człowiek nie jest świadomy tego, że to się mogło dziać na przykład w XIX wieku, a jednak. No to jeszcze jedno wydarzenie z XIX wieku, rok 1864, odbyło się premierowe wykonanie hymnu Norwegii. Rok 1920 odbył się inauguracyjny lot samolotu holenderskich linii lotniczych KLM. Rok 1923 otwarto Estadio de Chamartín, pierwszy stadion domowy Realu Madryt. Rok 1954 w amerykańskich szkołach została zniesiona segregacja rasowa. Rok 1963 utworzono czeski Karkonoski Park Narodowy. 1990. Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń. I rok 2020. Zburzono budynek Teatru Narodowego w Tiranie. Dużo tych wydarzeń. Dzisiaj moglibyśmy jeszcze więcej dzisiaj użyć, ale spokojnie.
Ale co za dużo, to niezdrowo.
Tak jest.
Idziemy w jubilatów. Rok 1946. Hannu Lepisto, fiński trener skoków narciarskich, między innymi trener reprezentacji Polski i taki... prywatny trener Adama Małysza swojego czasu. Tak. Rok 1955, Czesław Lang, polski kolarz szosowy i torowy, działacz sportowy. Przede wszystkim człowiek, który, no, że tak powiem, wyniósł na najwyższe tory Tour de Pologne. Jakby bez niego myślę, że dalej by ten turniej, konkurs nie byłby, no nie byłby na tym poziomie, na którym jest po prostu. Rok 1964, Piotr Bukartyk. Strasznie trudne nazwisko, jak tak, żeby powiedzieć bardzo, bardzo poprawnie. Polski autor tekstów i kompozytor piosenek, artysta kabaretowy oraz konferansjer. Tego samego roku urodził się Grzegorz Przemyk, polski maturzysta, poeta. No, to zabrzmi może nieodpowiednio, ale człowiek symbol, tak? Przez swoją śmierć stał się symbolem czasów komunistycznych w Polsce. Rok 1971, pani o imieniu Maxima. Jest to królowa Holandii. Rok 1974, Oliwier Janiak, polski dziennikarz, prezenter telewizyjny i konferansjer. Tutaj wybrałem akurat tego człowieka, rok 1976, Stanko Świetlica. Nie wszystkim może mówić cokolwiek to nazwisko, ale z racji, że mój pokój za dzieciaka był wyklejony właśnie plakatami z wizerunkiem pana Świetlicy, to sobie pozwoliłem dodać. Serbski piłkarz. No, można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że jeden z najlepszych napastników Legii Warszawa w historii tego klubu. I rok 1982, Iwona Węgrowska, polska piosenkarka i autorka tekstów. A dodatkowo dziś obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Takie święto. Więc trochę też się nagromadziło i jubilatów dzisiaj.
Tak jest. Tak jak wspomnieliśmy, moglibyśmy dzisiaj naprawdę sporo dorzucić. Kiedyś o tym mówiliśmy, że zdarzają się takie dni, kiedy naprawdę kartka z kalendarza jest wypełniona po brzegi.
A czasem posłucha.
Tak, a czasem posłucha, właśnie tak. I to jest bardzo ciekawe swoją drogą, że przy okazji przygotowywania takich wydarzeń i jubilatów na dany dzień można sobie sprawdzić, jak bardzo historyczny jest ten dzień. No okazuje się, że nie ma tak, że porówno, nie? Na przykład właśnie, że tak, że czujemy, że każdego dnia coś tam ciekawego, wielkiego się wydarzyło, tylko czasami jest trudno, a czasami jest bardzo łatwo.
Zawsze mnie to zastanawia, czy po prostu niektórzy wyczekują takiego dnia, który jest, nie wiem, może tak jest, nie? Że dużo
może
osób
tak
na
jest.
Wydarzyło się tego dnia i czekają z jakimś wynalazkiem, nie? Żeby ujrzał światło dzienne, że to dokładnie tego dnia. Ale idziemy w muzykę, idziemy trochę cofając się do czasów sprzed trzech dni, chciałem powiedzieć bardzo odległych, ale cofamy się do soboty, kiedy to finał miała Eurowizja.
Tak.
No i
dorosła, warto dodać.
Tak, dorosła. Ta, w której mamy mniejsze sukcesy, ale tak. No i będzie utwór, który moim skromnym zdaniem był najciekawszy, najlepszy i a co, powinien wygrać. Tak czysto muzycznie, więc lecimy z propozycją Wielkiej Brytanii.
If I was an astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars, but I'm only human and I'm drifting in the dark.
Space man, I'm space man. I said
Nothing but spacemen. And I wanna go home.
I to powinien być laureat. Niech będzie. No, tak jakoś mi najbardziej siedział ten utwór, szczerze mówiąc. I co w sumie zabawny gość z TikToka jest, nie? To też jakby pokazuje taki trochę znak czasów.
Ciekawa historia.
Że jednak bardziej mamy ten taki mainstreamowe wejście, nie? Gdzie faktycznie jest to taki znak czasów, że ludzie kojarzą, bo zazwyczaj był ten problem, nie? Że szczególnie tak Wielka Brytania, gdzie tak naprawdę można byłoby takie ultra gwiazdy wypuszczać, no bo jednak bardzo dużo jest takich rozpoznawalnych na całym świecie gwiazd pochodzących z Wielkiej Brytanii. I szczerze mówiąc, no, zaryzykuję stwierdzenie, że to przynajmniej z takiego mojego świadomego oglądania Eurowizji, to był pierwszy gość z Wielkiej Brytanii, którego kojarzyłem przed.
A widzisz, no to powiem ci szczerze, że chyba rzeczywiście się rzadko zdarza, żebyśmy mieli, to znaczy oczywiście abstrahując od tego, że sobie wcześniej obejrzymy z innych krajów te preselekcje i tak dalej, ale żebyśmy mieli taki coś, że to kojarzę, nie?
Dokładnie, nie?
Nie, to ja mi się to, chyba nie zdarzyło.
To nie jest Celine Dion, nie?
Chyba mi się nie zdarzyło, chociaż...
Chociaż w tym roku było Erasmus. Finlandia.
A, to prawda, to jest znany zespół.
Tak, to właśnie przyznać. Takie dzieciństwo nasze.
Tak, ale w ubiegłych latach nic mi do głowy nie przychodzi,
no,
żebym
właśnie,
kojarzył.
No właśnie brakowało takich. Dobra, przechodzimy do tematu i rzucam tezę. Z racji, że tutaj za naszą konsolą siedzi maturzysta, to poruszam maturzystowy temat.
Drażliwy temat dla maturzystów.
I rzucę pewną tezę.
Dobra.
Do której chciałbym, żebyś się odniósł. No, jak to tezy mają, można się zgodzić bądź nie zgodzić, ale... Bo tak sobie właśnie rozkminiałem trochę tak z takiej strony przygotowań maturalnych, ale też ogólnie edukacji. I uwaga, teza brzmi: korepetycje to porażka systemu edukacji.
Aha, to jest taki temat jak na z polskiego na maturze.
Tak, rozprawka powinna być.
Rozprawkę od razu napisać.
Tak, i to jest moja teza, że korepetycje są dowodem na właśnie... porażkę całego systemu edukacji. I co ty na to?
No jeśli pytasz mnie o jakieś osobiste doświadczenia, to bym się z tym zgodził, bo może najpierw się odniosę do siebie, a potem postaram się bardziej zgeneralizować, bo myślę, że to jakby, jakby nie chciałbym stawiać swojego doświadczenia na równi z rzeczywistością, że tak na pewno musi być, ale moim zdaniem tak, ja uważam, że gdyby nie korepetycje, ja bym nie był przygotowany do matury. Znaczy brałem udział... No po prostu chodziłem na korepetycje chyba ze wszystkich przedmiotów maturalnych, które zdawałem, jeżeli dobrze pamiętam. No, chyba tak. I to jakby było rozłożone w czasie. Wcześniej zacząłem chodzić na, bo byłem w klasie biologiczno-chemicznej, na biologię i chemię. Z racji tego, że jestem rocznikiem doświadczalnym, czyli zawsze jak mój rocznik coś robił, to była ta reforma właśnie słynna i ja jestem zawsze rocznikiem reformy, czyli nowa podstawa programowa, która weszła akurat do szkół, to ja się na nią właśnie załapałem od gimnazjum, później już przez liceum. Więc będąc w klasie, w liceum ogólnokształcącym, w klasie, jakby w trzyletnim tym toku nauczania, moja podstawa programowa wyglądała tak, że będąc na profilu biologiczno-chemicznym, ja w pierwszej klasie miałem godzinę po godzinie tygodniowo biologii i chemii, a miałem 3 historie, 2 WOS-y, 1 WOK i w ogóle jakieś humanistyczne przedmioty, które... były po to, że musiały zostać wypełnione w tym, jakby w tej podstawie programowej jakieś tam ileś tych godzin, więc było to scedowane na pierwszą klasę. Czułem się jak w klasie humanistycznej, co mi trochę przeszkadzało, szczerze mówiąc. I denerwowało też, no nie ma co ukrywać. Także pierwsza klasa była taka, że nie miałem w ogóle możliwości, żeby się jakkolwiek z biologii i z chemii, dajmy na to, przygotować. Druga klasa była taka, że trzeba było gonić. Więc było tam po 5 godzin, zdaje się, czy 5 czy 6 chyba nawet, 6 godzin tygodniowo biologii i chemii, więc było wszystko rzucone i trzeba było cisnąć, trzeba było lecieć. No i tu to był ostry zasuw, ale były też korepetycje, także było tego bardzo dużo. No a trzecia klasa to już są powtórki, tak? Więc nie ma czasu na nauczenie się jakby na bieżąco, tylko trzeba już powtarzać, robić te matury, arkusze i tak dalej, i tak dalej. I właśnie tak to wyglądało. Więc tak, miałem wrażenie, że sama szkoła by mi nie dała tyle, ile mogły mi dać korepetycje, albo ile mi dawały. Ciężko to porównać, no bo nie wiem, nie mam porównania, tak zakładam, bo miałem takie poczucie. Problem był dopiero w takim momencie się pojawił, że miałem poczucie, że ja się uczę tyle na korepetycje i tyle na nich robię, że nie mam siły się uczyć do szkoły trochę, nie? To znaczy, po pierwsze mi się rozjeżdża trochę to, co się uczę na korkach i w szkole, czyli nie jestem jakby w tych samych tematach równolegle. A po drugie, no właśnie, muszę się przygotować na te korki, muszę się przygotować do szkoły, bo klasówki, bo coś tam. Było to trudne. Z tego, co kojarzę, to chyba 95% moich znajomych chodziło na korepetycje i naprawdę tylko jakieś wybitne jednostki nie. Poprzez to, że chyba były jakieś ultra samodzielne, regularne, systematyczne i w ogóle same się uczyły tak naprawdę. Ale jeżeli to ma być jakby dowód na to, że to jest porażka, no to moim zdaniem to, że prawie wszyscy chodzą na korki, to jest porażka poniekąd systemu. To jakby pokazuje, że ani rodzice, ani ci uczniowie nie wierzą w to, że szkoła może przygotować do matury, nie? No i tak było za moich czasów, nie? Absolutnie mam poczucie, że korki mi dały najwięcej, nie? Mimo, że nie chciałbym tego przechodzić jeszcze raz, szczerze mówiąc, i znowu chodzić na te korki i to powtarzać, bo miałem korki chyba w klasie maturalnej, miałem korki chyba codziennie, od poniedziałku do soboty, tak kojarzę. Dygresja, byłem do tego stopnia napalony na jakby taką panią dobrą profesor w Radomiu, żeby chodzić do dobrej profesorki, renomowane nazwisko w Radomiu, że jedyny możliwy termin to była sobota 7 rano. I ja na te korki chodziłem.
To dopiero determinacja.
Ale tak było przez chyba rok. Później już jakiś taki lepszy termin wszedł dla maturzysty. Czyli chyba w drugiej klasie tak chodziłem, a w trzeciej już jakoś normalniej. Trochę trauma, ale generalnie uważam, że te korki mi się bardzo przydały, bardzo mnie przygotowały. To znaczy ja nie zdałem jakoś matury ultra rewelacyjnie na 100%, nie? Ale uważam, że bez korków w ogóle bym miał poczucie, że ja nie wiem, z czym idę do matury, nie? Także to takie moje doświadczenie. No a żeby zgeneralizować, to tak jak trochę powiedziałem, nie? Że wydaje mi się, nie wiem jak jest teraz, wydaje mi się, że chyba tak jest cały czas, to możemy podpytać w przerwie naszego maturzystę, jak sytuacja wygląda, ale mam takie przekonanie, że bardzo wiele osób. I co widziałem, co więcej, widziałem to też po nauczycielach, bo miałem takie nauczycielki, profesorki, do których chodzili znajomi też po lekcjach i oni jasno widzieli, że te nauczycielki się przygotowują na korki, a nie przygotowują się na lekcje w żaden sposób i nikt im nic nie powiedział, no bo są profesorkami, nie? Także to było widać i naprawdę było to czuć. Miałem chyba ze dwa takie przykłady profesorek, i to chyba były profesorki, tak się mówiło, nie? Ale to nikt nie ma stopnia profesora, ale były to w stopniu doktora. Więc
tam
to
jak
już
są doktorze, to już jest duży
tak,
sukces,
to już jest tak. Dobrze. I to były rzeczywiście w stopniu doktora, także miały doktorat i to było takie, że o wow. No to rzeczywiście tak było, że szkoła była totalnie jakimś takim, wiesz, no jakby złem koniecznym, bo trzeba było to pozaliczać, ale korki to były najważniejsze. I myślę, że na tym się to w dużej mierze opierało. I tak jak mówię, moim zdaniem większość osób musiała chodzić na te korki, nie? Mhm. Ja pamiętam, że chodziłem na korki, na początku chodziłem tylko na chyba matematykę, bo też zdawałem rozszerzoną matematykę, później doszła biologia i chemia, a przed samą maturą w trzeciej klasie pamiętam, że poszedłem na polski, ale to tak tylko, żeby sobie poukładać co i jak i gdzie i jakie tam lekturki i w ogóle. I na angielski, bo angielski też zdawałem rozszerzone. Okazuje się, 4 rozszerzenia zdawałem, kurde, po co? No ale w każdym razie tak było, nie? Więc ja bym się z tym zgodził, że to jest porażka. Nie sądzę, żeby się wiele zmieniło w tym temacie obecnie. No i niestety to w tym kierunku zmierza. Pamiętam, że jak chodziłem do gimnazjum, to było takie hasło, ja byłem w gimnazjum prywatnym akurat, więc hasło tej szkoły to była szkoła bez korepetycji. Pamiętam jak dziś. Ha. I Może i by to była prawda, gdyby nie to, że i tak wszyscy stwierdzili, że okej, są jakieś tam, bo były organizowane zajęcia dodatkowe, coś w formie korków takich, że można było dodatkowo sobie zostać w ramach jakby chodzenia do szkoły na jakichś dodatkowych zajęciach, które przygotowywały to wtedy chyba do egzaminu gimnazjalnego, potem już jakieś też do matury, bo to było gimnazjum i liceum, ale i tak korki.
Czyli bez korepetycji, ale z korepetycjami pod inną nazwą.
Trochę tak, nie? Mhm. Ale myślę, że i tak większość osób korzystała z takich korepetycji prywatnych po prostu, gdzie tam sobie każdy organizował kogoś i do kogoś chodził. Także ja bym się z tym zgodził.
No właśnie, bo jak tak sobie myślałem, no jakby idąc od początku, po co tak naprawdę te korepetycje są? Jakby korepetycje, ja akurat na przykład korzystałem, będąc w szkołach, tak? Mhm. Tylko raz z korepetycji. I to był język hiszpański, tylko dlatego, żeby gdzieś tam sobie to rozszerzyć, żeby nauczyć się trochę więcej niż w szkole, ale nie miałem jako takich stricte korepetycji z przedmiotów pozostałych.
Ale to nazwałbyś to, że to są korepetycje? No i właśnie. Zajęcia takie dodatkowe bardziej.
Zacząłem się zastanawiać, jak to definiować, bo jednak jak myślisz o korepetycjach, to myślisz o jakimś takim procesie, który ma wyrównać twoją wiedzę, no żeby, nie wiem, zdać jakąś klasówkę, czy maturę, tak. egzamin, cokolwiek, nie, czy nadrobić zaległości ze szkoły. No tylko zawsze mam taką myśl jednocześnie, czy tego nie powinna robić szkoła, nie, że jakby nauczyciel, to nie powinno być takie odklepywanie tego programu, który otrzymuje, bo tak. to nawet nie wiem, czy on sobie sam przygotowuje, czy to jest bardziej takie odklepywanie tego, co idzie z góry. I zero takiego spojrzenia indywidualnego, nie, na ucznia. No bo jednak nie oszukujmy się, idą uczniowie różnym, że tak powiem, trybem, tak? No jedni chwytają bardzo szybko, inni potrzebują trochę więcej czasu. No ale jednak mimo wszystko nauczyciel moim zdaniem powinien być od tego, żeby nawet, czy w ogóle chyba powinien być, żeby te najsłabsze jednostki ciągnąć ku górze, nie? Żeby jakoś to wyrównywać. A mam takie wrażenie właśnie, że to jest odklepywane, to co trzeba, a ci właśnie, którzy sobie nie radzą, niech sobie na własną rękę kombinują, jak zdać tak naprawdę semestr, czy rok, klasę, zwał jak zwał. I to jest dla mnie strasznie dziwne, nie? No bo to, o czym powiedziałeś, teoretycznie można nazwać to korepetycjami, że moglibyśmy teraz się zapisać na jakieś korepetycje. Mhm. Pewnie najprędzej jakieś językowe, nie? Już teraz. I moglibyśmy sobie pójść i pewnie jakaś, nie wiem, strzelam, student, studentka iberystyki, tak? Mogłaby nas uczyć, bądź mógłby nas uczyć języka hiszpańskiego. No i pytanie, czy to też wtedy zaklasyfikujemy jako korepetycje?
No, w moim myśleniu nie. W sensie ja totalnie korepetycje łączę z tym, że korepetycje służą mi do tego, żeby podgonić pewną wiedzę, o coś zapamiętać i jeszcze ją jakby przegonić, czyli korepetycje dla mnie to jest taki... ja bym to ujął tak, że jeżeli ktoś myśli o jakimś przedmiocie, na przykład na maturze, który chce zdać rozszerzony, to te korepetycje są tym rozszerzeniem. To znaczy, jeżeli szkoła daje pewną podstawę programową, no to zakładamy, że to wystarczy do tego, żeby zdać z tego przedmiotu maturę, tak?
No aczkolwiek teoretycznie będąc, tak jak ty na przykład w biochemii, no to teoretycznie szkoła powinna dać ci takie możliwości, że ty będąc na takim profilu, bo taki sobie wybrałeś te 3 lata temu,
dokładnie, tak.
Że jakby wystarczy, że będziesz tak naprawdę w tej klasie, to daje ci narzędzia do tego, żeby zdać rozszerzoną maturę z tych przedmiotów.
Właśnie tak. I tak to powinno być, a te korepetycje służyłyby do tego, żeby to rozszerzenie, to rozszerzyć tą wiedzę albo ją sobie jakoś poukładać, albo w ogóle jeszcze mieć jakiś taki program, bo tak to wyglądało trochę, że każdy prowadzący jakby korepetycje układał sobie jakiś taki program w stosunku do tego ucznia, którym szedł, bo wie, że na maturze jest wymagane to i to trzeba poruszyć, trzeba to omówić i trzeba się w ogóle tego nauczyć, nie? Ja pamiętam, że jak chodziłem, bo biologia i chemia to są takie dwa przedmioty, które się od siebie dużo różnią, jeżeli chodzi o naukę. Biologia jest w dużej mierze nauką pamięciową mimo wszystko, chociaż rzeczywiście są też i różne tam równania i tego typu rzeczy, no ale chemia to jest matematyka, nie? Tak naprawdę. No bo wzory równania chemiczne, na tym się to opiera, jakby wyliczenia, co z czego wynika. I pamiętam, że kiedy chodziłem o zgrozo na tą traumatyczną biologię, to na każde zajęcie musiałem się przygotować z jakiegoś zakresu materiału, czyli musiałem mieć jakąś wiedzę na ten temat i później była tak zwana odpytka. I to, co się wie, to się wie, to jest super. To, czego się nie wie, to się doszlifowuje, czyli się jeszcze raz omawia, ewentualnie się do czegoś wraca, ale jakby się jakoś
masz
to układa.
Tak,
że masz jakąś bazę i właśnie z tej bazy wychodzisz, tak? Czyli właśnie to jest trochę to, co powinna dawać szkoła.
Tak.
Czyli ta baza. Nawet jeżeli ci nie daje jakby, że ty nie masz na przykład poczucia, że ten przedmiot jest super rozszerzony w twoim liceum, na twoim profilu, idziesz na te korepetycje, to te korepetycje ci jakby rozciągają tą gumę, tak? Ale tą bazę masz jakąś. A ja, szczerze mówiąc, ze szkoły miałem takie poczucie, że ja nawet tej bazy nie do końca mam. I nie wiem, pewnie to też wynikało trochę z tego, że może, wiesz, jakbym się lepiej przygotowywał, czy tam w szkole jakoś był super taki pilny, czy coś, to może i bym miał większą. Ale że ja byłem nastawiony na korepetycje, to już mnie to trochę mało interesowało. Nie byle zaliczyć, bo to trochę się tak opierało. No wiadomo, trzeba było się trochę pouczyć, tak? Ale jednak nie było jakiejś takiej super bazy, nie? A te korepetycje to rozciągały. Kiedyś były w podstawówce coś takiego jak zajęcia wyrównawcze, też się nazywało.
Tak, tak, tak.
I ja w ogóle czasami się zastanawiam, czym to się różni, nie? Że zajęcia wyrównawcze to były dla tych, którzy właśnie mają problem z dogonieniem jakby reszty peletonu, nie? I potrzebują jakichś dodatkowych zajęć, żeby sobie pewne rzeczy nadrobić,
nie? Myślę, że tą korepetycję można tak nazwać jako takie indywidualne zajęcie wyrównawcze.
Tak, ale też...
Dla uczniów, którzy jakby już nie mają tej możliwości, nie? Skorzystania z
tak,
tych zajęć.
Ale...
Bo gimnazjum i liceum już tego nie było.
No nie. No, no i właśnie tak mi się wydaje, że jakby na korepetycjach się opiera cała edukacja tak naprawdę. Mhm. Tak było w moim przypadku i myślę, że do dzisiaj tak trochę jest. Nie?
A byłeś po tej drugiej stronie? Byłeś nauczycielem kogoś jako korepetytor?
Wiesz co, komercyjnie nie,
okay.
Nazwijmy to. Zdarzało mi się, że komuś coś tam pomagałem, tłumaczyłem, ale to nigdy nie było na zasadzie, że jakby robiłem to, jakby, że się zajmowałem tym, że wiesz, że na przykład przez jakiś czas. Myślałem kiedyś o tym, wiesz, ale nie wiem w sumie z czego najbardziej. Nie.
No to trzeba byłoby
jak już to
działkę.
Chyba z matematyki.
No to najłatwiej.
Mimo wszystko.
Tak.
Ewentualnie z języków, jak z angielskiego może trochę.
Polskiego.
Z informatyki mógłbym poprowadzić jakieś zajęcia, takie wiesz, pokazać jak Excel działa, na przykład jak się w Wordzie pisze, czy coś.
A było, pamiętam, na informatyce były jakieś takie totalnie bzdurne rzeczy.
Były, no.
Był jakiś taki żółwik, było i coś się rysowało tym żółwiem. A już nawet nie pamiętam, jak się nazywał. No, straszny był ten.
Było to dziwne.
No. To były takie.
A ty byłeś? Byłeś jako...
Tak, właśnie mi się zdarzyło.
Ale jako już zarobkowo.
Tak, chociaż okay. Nie wiem, czy powinienem to mówić.
A z czego?
No właśnie, matematyka chyba była taka najbardziej oczywista.
Mhm. Czyli jakichś młodszych po prostu...
Tak, takich... ale właśnie gdzieś jak tak sobie myślałem, to w bardzo różnym wieku dzieciaki. Bo faktycznie były takie dzieciaki, które no były w podstawówce i na przykład widać było, że są jakieś takie trudności ze skumaniem tych podstawowych rzeczy. Ale były też dzieciaki w liceum, nie? Które widać było, że... Niektórzy no, mają naprawdę tak gigantyczne zaległości, że aż wstyd, nie? Że przykład nie znają tabliczki mnożenia, będąc w liceum.
O kurczę.
I jakby to jest już naprawdę duży problem. Pamiętam, że raz miałem taką sytuację, to chyba było... Chłopak był w trzeciej klasie gimnazjum i rodzice poprosili mnie, żebym... w sensie jego rodzice poprosili mnie, żebym przygotował go do egzaminu gimnazjalnego z matematyki, żeby napisał go na 100%. Nie? I jakby chłopak był taki, naprawdę taki kumaty, że wszystko, co mu się podsuwało, to on trzaskał, nie?
Mm.
Chyba finalnie jakoś tam zdał na te chyba 100%. Jakoś, ale no, nie wiem, nie za bardzo wiem, co ja tam robiłem, nie? Ale no jakby się nie opędzałem. I raz miałem taką sytuację, że chyba babcia wychowywała dziewczynkę z czwartej czy piątej klasy podstawówki i przychodziłem tak na 5-6 godzin i były korepetycje ze wszystkiego. Nie? Ze wszystkich przedmiotów.
Aha.
Ja już jak wychodziłem tam od nich, to po prostu mój mózg już przestawał pracować z systemu jakby z działu podstawówkowego, nie? Więc, no, więc zdarzały się też takie rzeczy, ale no jest to fajna sprawa. Ja myślę, taka właśnie dla dorobienia się dla studentów, nie? Przede wszystkim, jak mają czas, chociaż nie wiem, jak to pod względem prawnym wygląda, więc tutaj się nie będę wychylał.
Myślę, że jest to mocno nieuregulowana sprawa.
Szara strefa, nazwijmy
to. Tak, szara strefa, ale ja myślę, że w ogóle uczenie innych to jest najlepsza metoda na uczenie siebie samego.
Tak,
bo to jest w ogóle rewelacja i ja się kilka razy na tym rzeczywiście złapałem, że kiedy próbowałem coś komuś wytłumaczyć, do dzisiaj czasem tak mam, nie? Że weryfikuję jakąś taką swoją wiedzę, nazwijmy to, no tak, wiedzę. właśnie w ten sposób. Miałem tak kilka razy, kiedy przeczytałem coś, na przykład jakiś artykuł o kościele, na przykład związany z wiarą, jakaś teologia, ktoś mi coś podesłał albo sam sobie coś znalazłem, nie? I tak mówię, o kurde, ale to jest dobre, nie? I przeczytałem to raz i pamiętam, że za tydzień z kimś rozmawiam, siedzimy chyba na jakiejś imprezie, wywiązał się temat, zabłysnę, nie? I tak mówię, w pewnym momencie mam takie, kurde, ale jak to tam dalej szło, nie? Że, o co tam chodziło? I widzisz, i to jest właśnie to. Musiałem doczytać, nie? Więc generalnie dobra sprawa. Myślę, że bardzo rozwijająca. Ciekawe.
No bo musisz podejść bardzo też personalnie do tej osoby, której chcesz przekazać wiedzę, nie? No bo nie każdy chwyta w ten sam sposób. Musisz kombinować na różne właśnie sposoby, jak tę wiedzę przekazać, bo będzie jedno dziecko tam duży cudzysłów, tak? No bo jak już wiemy, na każdym stopniu edukacji mogą być korki, więc jedno w ogóle nie będzie kumało i trzeba będzie na jakieś takie okrężne sposoby kombinować, a drudzy będą, nie wiem, jakimiś takimi chorymi ambicjami rodziców bardziej niż...
I właśnie takich przykładów też jest dużo, bo znam osoby, które prowadzą korepetycje właśnie z matematyki już od lat, powiedzmy, i przychodzą czasami na przykład uczniowie liceum albo nawet gimnazjum, którzy są jakby szóstkowymi uczniami, gdzie ja się zawsze zastanawiam, o co tam chodzi, nie? I ostatnio jakby kilka razy słyszałem takie teksty, że ja nie wiem, co ja mam z nim robić, nie? No bo jakby on dostaje szóstki w szkole, on jeździ na jakieś olimpiady w ogóle, po co on chodzi?
Zadanka i ściągać hajs, no.
Ale doszło do tego, że żeby być jakimś tam uczciwym czy coś, no tak. Gość okazuje się, że wiąże jakoś tam swoją przyszłość może z tą matematyką, to się robi po prostu program ze studiów. I jak słyszałem, że na przykład robią program, gość w drugiej klasie liceum jakby ma bardziej rozszerzoną matematykę niż ja miałem na Politechnice Warszawskiej, to zaczynam się zastanawiać, o co chodzi w tych korepetycjach, nie? Że jakby jak bardzo jest to, nie wiem.
Gdzie jest granica?
Jakby czy to jest rzeczywiście wybór tego człowieka młodego, że on chce rzeczywiście trzaskać te zadania, żeby go ktoś, bo może czasem chodzi o to, żeby był jakiś mentor, który go poprowadzi przez te tematy, czy to jest to właśnie ta chora ambicja rodziców, nie? Która już jest do granic. I takie przykłady też się zdarzają, bo są skrajności w drugą stronę, to jest ich pewnie dużo, że tak jak mówisz, braki w tabliczce mnożenia, czyli taka podstawowa, brak podstawowej wiedzy, jak już jesteśmy na tym przykładzie, ale też w drugą stronę przegięcia, nie? I o ile tamto mnie jeszcze jakoś tam jestem w stanie zrozumieć, no bo chodzi na korepetycję, no nic nie umie, tak łop, jest. Powiedzmy, no musi nadgonić, tak tu tej skrajności, no nie jestem w stanie jakoś pojąć, nie?
Dlatego apel do rodziców, nie ciśnijcie, kiedy nie trzeba, apel do nauczycieli, ciśnijcie, kiedy trzeba, po prostu.
No i do rodziców też ciśnijcie, kiedy trzeba, nie? No, tylko bądźcie mądrzy.
Tylko właśnie kiedy trzeba.
Kiedy trzeba, no, dokładnie. No dobrze, to skoro ty zaprezentowałeś swój ulubiony utwór z Eurowizji, no to czas odwdzięczyć się moim ulubionym utworem. Powiem dlaczego. Może to nie jest najbardziej oryginalna piosenka, jaką kiedykolwiek słyszałem na Eurowizji, ale cała otoczka tego mi się bardzo spodobała. Ja jestem tendencyjny, bo ja uwielbiam klimaty latynoamerykańskie, więc jak ja widzę rytm, jak słyszę rytm samby i słyszę ładnie śpiewającą dziewczynę, ładnie tańczącą, ładnie wyglądającą, oho, kolota, nie wiem, powiedziałem czy pomyślałem, to od razu mi się załącza takie, to jest to. Także podoba mi się motyw tej piosenki, podobał mi się spektakl, jest to pani Chanel, hiszpańsko-kubańska piosenkarka w takim oto utworze. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. La vuelvo loquita, todo lo tari. Siempre primera, nunca secondary. Apenas con zoom zoom, con mi boom boom. Y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señoras y señores. Yo siempre estoy ready. Para romper caderas, romper corazones. Solo existe una, no hay invitaciones. Y si uno me cree, pues me toca mostrárselo. Booty hypnotic, make you want more, more, more. pani Chanel. Slow Mo, taki to właśnie utwór. Biegniemy dalej, gdyż czas nas goni.
Czas nas uczy pogody.
Tak, czas to pieniądz, a że, no dobra, nieważne. Chciałbym zainicjować taką zabawę, którą często ty ze mną pogrywasz, a ja też chciałbym pograć z tobą. Ona będzie trochę powiązana z tymi twoimi różnymi takimi abstrakcyjnymi pytaniami,
okay,
ale będzie taka bardziej skonkretyzowana. Dobra. Znaczy w jednym obszarze.
Dobra.
Bo tak sobie ostatnio z kolei ja pomyślałem i miałem takie rozkminy przeróżne. Mhm. Patrząc na to, co się dzieje oczywiście na świecie, co się dzieje w Polsce, jakby cały czas obserwując to, będąc gdzieś na Twitterze, no nie da się odejść od różnych spraw. Można by rozmawiać o wojnie, o różnych rzeczach, ale ja chciałbym bardziej się skoncentrować na naszym podwórku. I gdybyś mógł, gdybyś mógł zrobić taką jedną rzecz, miałbyś taką moc, taką władzę, w ogóle wszystko by ci było wolne, żebyś zrobił jedną rzecz, taką nieodwracalną w naszym kraju. Nie wiem, byłbyś jakimś super prezydentem, premierem, prezesem, w ogóle byłbyś takim wszechwładny, że mógłbyś w tym kraju, miałbyś wpływ na coś w tym kraju, taki, że ty powiesz, ty coś wymyślisz i tak właśnie będzie, to co byś zrobił? Co by to było? Jakaś taka, nie wiem, czy zmiana, czy byś coś zmienił, czy byś coś zostawił, coś byś zalegalizował, coś byś zdelegalizował, coś byś komuś, wiesz, pozwolił, udowodnił, co by to było dla naszego kraju? O tak, wiesz, w takiej sytuacji się postaw.
O matka. No, to jest bardzo trudne. Znaczy pierwsza myśl, jeszcze zanim powiedziałeś, że na naszym podwórku, to już sobie wyobraziłem siebie na wyborach jakiś mis i powiedzieć pokój na świecie. No ale no niestety. Kurde, to jest ultra ciężkie pytanie.
No bardzo ciężkie to jest pytanie, ja wiem.
Jedna rzecz w naszym podwórku.
Znaczy po prostu dla naszego kraju.
Kumam.
Nie wiem, możesz cokolwiek. Może to być zmiana, może być to zabronienie, zezwolenie.
Aktualnie obniżyłbym cenę benzyny za mnie. To jest pierwsza
dziękuję
myśl,
która przyszła mi do głowy. Że o tym pomyślałeś. Naprawdę jesteś dobrym człowiekiem. Zwłaszcza, że nie masz samochodu.
Widzisz?
To jest w ogóle...
To jest po prostu miłosierne serce
moje
się objawiło.
Masz piękne serce.
Kurczę. No to jest bardzo... Jeżeli miałbym... Jest taka pewna rzecz, która mi teraz na szybko przyszła do głowy. Ale ona jest bardzo szeroka, więc nie wiem, czy się wpisze jakby w te kanony jednej rzeczy, ale też nie wiem, czy każdy na tym dobrze wyszedł, ale dobra, jakby pozbawiłbym część ludzi pracy.
Jezu.
Ale już rozwijam tę myśl.
Właśnie cię wszyscy znienawidzili w tym momencie.
Już rozwijam tę myśl. Gdyby właśnie to było takie za dotknięciem magicznej różdżki, nie? Że mógłbym po prostu odmienić rzeczywistość.
Jesteś wszechwładny, tak.
Tak, odmienić rzeczywistość. To chciałbym, żeby na przykład władze na każdym szczeblu były faktycznie z ludzi, którzy jarają się tym tematem. Nie? Którzy mają jakiś pomysł, którzy chcą coś zrobić.
W ten sposób.
Bo jak sobie pomyślę, że nawet ostatnio ktoś mi mówił, że jakby te wszystkie takie administracyjne rzeczy w trakcie panowania aktualnej władzy tam się zwiększyło jakieś 300%, w sensie, że liczba zatrudnionych osób.
No tak.
Jakieś takie w ogóle absurdalne. I jak sobie pomyślę właśnie, ile osób jest takich, no powiem wprost, bezużytecznych, i mówię na każdej płaszczyźnie, nie, bo możemy mówić o tych takich najwyższych, ale nawet idąc jakieś tam, nie wiem, wójtowie, sołtysi i inne dziwne osoby, które, no mówiąc prosto, tak bardzo się nie nadają na to i nic nie robią dobrego, to gdybym miał właśnie tak sobie pomyśleć, to chciałbym to odmienić, nie, żeby na tych stanowiskach były osoby, które są odpowiednie w tych miejscach i wtedy myślę, że też wszystko automatycznie by się uporządkowało i szłoby w lepszym kierunku. Nie? Czyli jakby zmiana na tej płaszczyźnie mogłaby odmienić dużo innych elementów, które nas otaczają. I to jest taka pierwsza dość złożona myśl, która mi przyszła do głowy. Czyli właśnie zwolniłbym dużo darmozjadów, a zatrudniłbym osoby, które faktycznie mogą odmienić tę rzeczywistość na lepsze. Więc to jest taka moja pierwsza myśl. Oczywiście miałem jakieś takie głupie pomysły, na samym początku, typu, nie wiem, zdelegalizowanie elektrycznych hulajnóg, czy...
Dlaczego?
Czy nie wiem, o, na przykład w minioną sobotę zostały otwarte przejścia naziemne w centrum Warszawy. Na przykład moim zdaniem jest totalna bzdura, więc bym je cofnął na przykład, nie? Wiecie, no kłamam, że tam osoby niepełnosprawne i rowerzyści, nie? No ale, no nie wiem, jeszcze większe korki, znowu z dobrocią, z dobrym sercem dla kierowców. No nie wiem, czy to był najlepszy pomysł świata.
Ale wyobraziłem sobie ciebie takiego wszechwładnego na ten jeden dzień, wychodzisz z takim transparentem, zwolnić termozjadów.
To by było piękne. Albo rzeczywistość mogłaby tutaj z innych kolejnych rzeczy, które mi przychodzą do głowy na szybko, to już nie będzie jedna rzecz, a kilka, jak widać. Na przykład taka azjatycka punktualność mogłaby wejść.
O, no.
Aczkolwiek
fajnie.
Ostatnio się dowiedziałem, że wcale to tak różowo zawsze nie wygląda, bo w takiej Japonii, gdzie te takie właśnie już legendarne spóźnienia pół minuty i tam wszyscy przepraszają na klęczkach, to na przykład jak tam pada deszcz, to kolej jest totalnie sparaliżowana. Nie? Jakby nie wiedzą, co się dzieje z rzeczywistością. A że tam dość często pada, to wychodzi jak wychodzi. No więc może takie rzeczy, ale no dobra, jeżeli mam się skupić na jednym, to niech będzie...
To ten termozjadów.
Tak, to niech będzie ta kadra personalna na stanowiskach wszelakich. To jest moja myśl. I odbijam klasycznie piłeczkę, twoja magiczna różdżka idzie w ruch i teraz twoje życzenie,
wiesz,
niech się stanie.
Ja się nad tym zastanawiałem, szczerze mówiąc, chwilę, ale powiem ci szczerze, no nie jest to łatwe. Bo naprawdę jest tak dużo obszarów takich różnych, które by mnie jakoś tak, wiesz, chciałbym coś zmienić.
No bo to że... faktycznie trzeba byłoby tak głębiej sobie poanalizować, co mogłoby być zmianą na lepsze.
Co jest takim priorytetem na tę chwilę,
pierwsze myśli oczywiście, że są głupie, no tylko tak. Nie wiem, zburzyć pałac kultury, nie? W sensie, to były takie moje pierwsze totalnie abstrakcyjne, głupie, bez celu myśli. No ale jeżeli by się pewnie tak głośniej i dłużej podebatować, no to... coś może dobrego by z tych pomysłów wyszło.
Nie, no jasne. To jest w ogóle takie fajne, o tyle fajne pytanie w tych takich kategoriach właśnie, co też często się bawimy, co też proponowałeś, bo możesz na tyle być abstrakcyjny, że czasami z takiej abstrakcji rodzą się jakieś takie rzeczywiste działania i pomysły. Ja się naprawdę nad tym zastanawiałem. Szczerze nie wiem, co by było dla mnie takie kluczowe. Miałem dwa pomysły. Pierwszy pomysł był taki bardzo przyziemny, w ogóle nie abstrakcyjny, taki pójście za potrzebą, żeby na przykład dać jakąś taką możliwość, tylko że to jest trudno zrobić w rzeczywistości, ale żeby może tak zmienić rzeczywistość, w ogóle jakoś tak, wiesz, ją przeorganizować, żeby obywatele tacy zwykli mogli na co dzień mieć jakby więcej do gadania, w sensie, że trochę to się wiąże z tymi twoimi darmozjadami, że jeżeli mamy na przykład potrzebę taką, że nie wiem, nie podoba nam się, że nie wiem, szefem banku jest ten gość, przepraszam, że taki przykład, akurat teraz no może w większości kredytobiorcom się nie podoba, że szefem banku jest
ten gość.
Więc nie wiem, chcieliby, nie wiem, na przykład mają taką możliwość, że dobra, to organizujemy się i gadamy na ten temat, może trzeba go wywalić, nie? I że oni mają taką, jakby obywatele mają taką sprawczość większą.
Referendum
nie?
Częste na tematy wszelakie.
Trochę tak, tylko że to jest trudno zrobić, no tak. Bo musiałbyś mieć codziennie jakieś referendum. Ja sobie zdaję z tego sprawę, to jest właśnie taki idealny, obrazek, ale żeby właśnie ta demokracja była taka bardzo wymierna, nieco 4 lata, nieco 5, kiedy wiesz, idziesz głosować na przykład, tylko żebyś miał właśnie taką możliwość, że nie wiem, jakby biorąc na przykład taki sposób myślenia, że na przykład politycy albo rządzący, albo ludzie, którzy sprawują właśnie jakiś urząd czy władzę, mieli taką...
Nóż na gardle.
Wiesz co, żeby oni byli traktowani jako tacy, że obywatele ich zatrudniają, w sensie, że oni są pracownikami obywateli, nie?
No to może wejdę w słowo, bo ostatnio mi się, tydzień temu, byłem na takim spacerze, który nie był do końca spacerem, ale było takie wydarzenie, spotkanie, no zwał jak zwał, z przewodnikiem warszawskim i było to w synagodze. I w synagodze Nożyków w Warszawie i tam właśnie było ciekawie to określone, bo jakby ich... Nie wiem, jak to przełożyć też na jakby nasze realia, no ale nazwijmy to proboszcz, zwierzchnik, zwał jak zwał, jest wybierany przez wspólnotę jakby danego obszaru, tak, danego regionu i jest po prostu zatrudniany.
Tak.
Nie? I jakby
no, super.
I tak sobie o tym teraz pomyślałem, nie? Że tam jest taka właśnie mała taka rzeczywistość, nie? Że jak po prostu się nie sprawdza, to jest zwalniany, nie?
Ale wiesz, przez społeczność. W kościołach luterańskich też tak jest, że są rady parafialne na przykład.
Tak, ludzie, wiesz, którzy są się, tak. I wiesz, CV spływają i wybierają.
I właśnie coś takiego. I to była moja taka pierwsza
na taką
myśl.
Przestrzeń, no to mogłoby być
tylko
ciekawe.
Że to jest, wiesz, to trzeba by ubrać to w jakieś pewnie instrumenty, nie? To wiadomo. Jasne. Ale to jest taki idealny obraz. A drugi, pomyślałem sobie, wiesz, co mi przeszło do głowy? Takie, żeby każdemu w naszym kraju nie brakowało dachu nad głową.
Wow.
Czyli żeby, ja nie mówię nawet na własność, nie? Żeby mieć, żeby każdy miał mieszkanie, dom, cokolwiek, ale żeby każdy miał możliwość posiadania właśnie jakiegoś takiego swojego miejsca, żeby właśnie, wiesz...
Chodzę z jakimś takim zimnym jak lód sercem. Ty chcesz dawać dach nad głową, ja chcę zwalniać ludzi, im zabierać.
Nie, wiesz co, bo sobie pomyślałem, ale to też jest takie głupie, pragmatyczne myślenie, bo mówię, większości osób na przykład nie stać na to, żeby kupić mieszkanie w Warszawie, nie? Nie mówiąc już o tym, że no, są ludzie bezdomni, w kryzysie bezdomności, są osoby, których w ogóle nie stać na prowadzenie normalnego życia. I taka, wiesz, takie zapewnienie, to jest przykład, ale takie zapewnienie podstawowych jakichś takich potrzeb ludzkich, nie? Już nie mówię o samochodach, no bo to nie jest podstawowa potrzeba, nie? Ale
no
mieszkanie,
tak, ale takie,
na przykład.
Takie dobra podstawowe, tak?
Tak, na przykład właśnie takie mieszkanie, dach nad głową, nie? Coś, żeby ktoś, wiesz, było gdzie się, gdzieś się czuć, że się ma jakieś miejsce, do którego się wraca, nie? Więc pierwsza moja myśl była w ogóle ogólnie taka, żeby mój tok myślenia, zaspokoić najpotrzebniejsze potrzeby, takie życiowe, czyli w tej piramidzie Maslowa całej tam, wiesz, żeby sobie zapewnić to wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia. No a potem, no mówię, już takie bardziej idealistyczne obrazki, które, no miejmy nadzieję, że będą inspiracją, bo wierzę głęboko w to, że słuchają nas teraz na przykład rządzący naszym państwem i jak sobie słuchają tych naszych pomysłów, to mówią, ty, dobre, wykorzystam to w kampanii.
Mam nadzieję, że twoje posłuchają bardziej.
Dlaczego? Wszystko. Wywalmy darmozjadów, to jest bardzo dobry postulat.
No ale daj spokój, na siebie mają wywalać.
Dobra. Wiedziałem, że zabrniemy za daleko, ale nie, generalnie myślę, że to jest bardzo dobry, uczciwy trop, taki uczciwy trop, żeby sobie naprawdę przemyśleć, co nam się podoba, a co nie.
A oczywiście jakby dopowiadając też do tego twojego drugiego jakby pomysłu, jakby małe kroczki można ku temu stawiać, nie? Jakby istnieją fundacje, w Krakowie jest Zupa na plantach.
No tak, właśnie.
W Warszawie jest Daj herbatę, o ile się nie mylę. Mhm. Jakby to są takie fundacje, które no jakby zajmują się stwarzaniem takiej przestrzeni dla osób bezdomnych, żeby właśnie ten dach nad głową miały.
Tak.
Więc jak widać, da się to zrobić na razie na małą skalę, ale to jest bardziej prawdopodobne niż te inne pomysły.
Ja nie wiem, czy się to wszystko załatwia polityką. Właśnie to jest dobre to, co powiedziałeś, bo to my trochę jakby to, co o czym mówimy, to jest ograniczyliśmy się do tego, że jesteśmy władni w kraju, tak, czyli skojarzyliśmy to z polityką, nie? A właśnie myślę, że bardzo dużo takich inicjatyw tego typu, przykładem jest Skaryszewska, tu gdzie jesteśmy, gdzie za ścianą jest miejsce dla osób z Ukrainy, które mogą przyjść, poczekać, po prostu zostać w tym miejscu. To jest właśnie coś takiego, nie? Że jest bardzo dużo takich inicjatyw, które nie wynikają tylko z jakby z rządzenia państwem, tylko wynikają trochę z mentalności i potrzeby ludzi, którzy są w tym państwie. I może to ma nawet większą wartość niż uprawianie takiej polityki, nie? Może. Fajnie by było w sumie. Ale myślę, że takich pomysłów to w ogóle jest multum, które...
Tak, no, że gdybyśmy tutaj posiedzieli dłużej, to by dużo się tam narodziło.
No dobra. Jesteśmy ciekawi oczywiście pomysłów naszych słuchaczy, także będziemy bardzo zobowiązani, kiedy nam przedstawicie pomysły, może założymy jakąś fundację, która to wszystko zrealizuje.
Albo zostaniemy władcami. Who knows?
Wszechświata.
Tak. Lecimy z kolejnym utworem. Wielki powrót muzyczny nastąpił, chociaż mam wrażenie, że ich, a właściwie jego, tak bardzo nie było, bo pojawiło się w jakichś solowych tworach, ale powrót zespołowy, więc nowy utwór od zespołu Lemon.
Smutne ptaki też latają, nie poddawaj się i tańcz jak one na niebo skłonie, idź i śmiej się gdzie płakać.
jak one na niebo skłonie. Idź i śmiej się, gdzie płakałaś. Tańcz i ty, spróbuj i ty. Może któregoś dnia spotkamy się na nowo i będziemy osobami, które będą dla siebie nieznajome i znów zaczniemy od początku. Może któregoś dnia spotkamy się na nowo i będziemy osobami, które będą dla siebie nieznajome i znów zaczniemy.
No i Lemon. Lemon powrócił, ale my powracamy z naszymi polecajkami i bardzo ekspresowo lecimy. Polecajka moja niech będzie na start, więc moją polecajką będzie Muzeum Geologiczne w Warszawie.
O.
Jako takie, właśnie z racji, że miałem przed majówką tydzień wolnego i sobie szukałem takich miejscówek, które można byłoby odhaczyć z takich mniej oczywistych. No i właśnie szukałem jakiegoś muzeum. No i wiadomo, że Muzeum Narodowe, Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, takie są oklepane, ale szukałem muzeum, które będzie może mniej oczywiste i do sprawdzenia, czy w ogóle jest ciekawe. Pierwszym plusem jest to, że jest darmowe, więc bardzo polecam. To się mieści przy ulicy Rakowieckiej, jeżeli dobrze pamiętam. No i jest to takie muzeum, w której myślę, że nie dla każdego będzie, szczerze mówiąc, bo jest bardzo dużo takich, no wiadomo, skał, minerałów, tego typu duperelek, że tak powiem, ale faktycznie jest tego od groma. Jeżeli ktoś się interesuje tematem, albo nawet nie interesuje, ale nie wie, że się nie wynudzi, będąc tam, to faktycznie taka godzinka może być bardzo ciekawa. No i dodatkowo myślę, że dla dzieciaków jest to taką fajną przestrzenią, bo jest też no i jakaś taka rekonstrukcja szkieletu mamuta, jakichś tam dinozaurów latających, więc też dzieciaki myślę, że będą zajarane takim tematem. Są jakieś takie rekonstrukcje albo odwzorowania jaskini, jak te stalagmity, stalaktyty się tworzą. Więc jest taką fajną przestrzenią. Moim zdaniem mogłoby być więcej bardziej takich multimedialnych rzeczy, żeby przedstawić, jak na przykład coś powstaje, bo jest dużo takich właśnie około kamieniowych rzeczy. No i pewnie dla dorosłego to jest spoko, żeby sobie poczytać i się zagłębić, ale mogłoby być więcej takich multimedialnych rzeczy, które właśnie bardziej takie dzieciaki mogłyby przyciągnąć. No ale Muzeum Geologiczne, z racji, że za darmo to uczciwa cena, więc polecam serdecznie.
Okej. Okay. Ja chciałbym polecić coś, co jest dobrze znane, ale zacząłem z tego korzystać, mianowicie Vinted. Nie wiem, czy korzystałeś kiedyś?
Tylko przeglądałem, nigdy nic nie sprzedałem, nigdy nic nie kupiłem.
Okej, czyli z ciekawości zaglądałeś. Tak. Ja powiem szczerze, że zacząłem z małżonką razem, oczywiście małżonka tutaj wiedzie prym, bo zaczęło się od tego, że przeglądaliśmy ciuchy i stwierdziliśmy, że to są takie ciuchy, w których już się nie chodzi, ale tak mówimy, że w sumie można by oprócz tego, że część oddać, to część sprzedać, bo są takie w sumie nieużywane praktycznie. No i wystawiliśmy. I rzeczywiście ruch jak na Marszałkowskiej, bo tam trzeba się bić. Trzeba się bić o ciuchy. Może nie o wszystkie, bo to zależy od ceny, nie? No wiadomo, jasne, kto jaką ustali. Ale generalnie jest pewien trend i Vinted też pokazuje, jest tam jakiś taki algorytm, kiedy wrzucasz fotki swojego ciucha i jakoś tam go opisujesz, to przedstawia ci widełki ceny sugerowanej, jaką powinien, za jakie zazwyczaj na portalu się to sprzedaje. I to jest bardzo ciekawe, bo to tak jakby ci podpowiada, no za ile realnie i uczciwie jesteś w stanie sprzedać.
Wiedzieć, nie?
Tak,
za ile,
no
za
dokładnie, ile sprzedać. Bo ciężko czasami coś wycenić, nie? I bardzo często jest tak, że naprawdę za grosze można kupić sobie jakąś taką rzecz, która nie jest znoszona jakoś. Mhm. Oczywiście pewnie takie też są, zależy na co się trafi. Ogłoszeń jest multum. Co jest ciekawe dla mnie, ja miałem myślenie o Vinted wcześniej takie, że to są głównie jakieś używane ciuchy, które już tak średnio w ogóle się nadają, ale żeby sprzedać komuś, bo może ktoś sobie jeszcze pociucha, to będą ok. Okazuje się, że na Vinted bardzo dużo jest przedmiotów, które były założone raz albo dwa, albo czasami nawet są jeszcze z metką, bo po prostu komuś coś tam nie pykło, nie udało się, nie wiem, dostał nawet czasem coś, chciał z tym zrobić i naprawdę można kupić praktycznie nowe ubrania w niższej cenie. Byłem bardzo taki ostrożny, nie nakupowałem jakoś tam ubrań, nie nakupowaliśmy, to głównie małżonka się tutaj obkupiła z racji tego, że miała potrzebę taką, żeby coś sobie znaleźć, ale ja też zacząłem to przeglądać i powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony, że naprawdę te ogłoszenia po tym, co kupiliśmy, bo parę ubrań kupiliśmy, rzeczywiście nie jest to oszukane w żaden sposób, czyli rzeczywiście raczej właściciele są uczciwi i piszą jak jest. Jeżeli ktoś mówi, że ma plamkę malutką na kołnierzyku, no to pisze, tak? I nie ma jakichś takich ukrytych rzeczy, tym bardziej, że Vinted to jakoś tam weryfikuje, to znaczy przelewa pieniądze, trochę jak Allegro chyba, że przelewa pieniądze dopiero jak wszystko jest okej, tam dwie strony dojdą, że w porządku. Także myślę, że dosyć bezpieczna sprawa, ale naprawdę zacząłem mieć takie pozytywne wrażenie i myślę, że raz na jakiś czas można sobie coś takiego kupić. Czasami potrzebujesz na działkę mieć na przykład jakieś ciuchy, żeby włożyć łapę w glebę, nie? I coś zasadzić.
Ogrodniczki
tak,
sobie
i
kupić.
Musisz mieć jakieś dresy na przykład czy coś, nie? No to polecam. Naprawdę odkryłem Vinted jako coś, co może być taką fajną alternatywą.
No to, że tak powiem, tylko zarabiać.
No, tam zarabiać.
Ale w tę stronę niech będzie. Ale myślę, że są też takie twory w ogóle Vinted, to jest chyba najczęściej. Dobra, ostatnio było Shopee chyba najczęściej. Na Shopee. Tak, to prześladująca reklama, ale tak to Vinted mi się bardzo często.
Tak.
Cześć, jestem Kujko, to jest moje Vinted. I to jest po prostu.
Ale ogłoszeń jest multum.
Bardzo, bardzo.
Ogłoszeń jest multum.
Właśnie
naprawdę.
Jak tak sobie przeglądałem, to naprawdę w każdych widełkach cenowych coś można znaleźć. Bo są też jakieś takie totalne perełki, które wiesz, za 1000 zł do kupienia.
No są,
bo i takie też
prawda.
Się, ale to są właśnie jakieś takie perełki, nie? Faktycznie. No ale właśnie może te widełki, które ci sugerują, to też jest fajne, bo uczciwe, nie?
To jest dobre, Oczywiście zdarzają się właśnie takie perełki, że masz na przykład jakieś ubranie Balenciagi, które kosztowało 5000, jest wystawione za 1000.
Co tak, też może być okazją.
Co też jest okazją, oczywiście, bo pewnie ciężko trafić, ale generalnie myślę, że nie wiem, to jest tak fajnie skategoryzowane, to taka mini promocja, ale no polecajka, że jak sobie na przykład ustawię, że chcesz mieć dresy marki Adidas, bo chcesz mieć te 3 paski na przykład i sobie takie wymarzyłeś i sobie ustawiasz filtry, rozmiary właśnie w marka, wszystko co tylko chcesz, przedział nawet cenowy.
Ten stan używalności.
I stan używalności też jest, tak. I tam właśnie zaczyna się od nowe, nieużywane, później bardzo dobry, znośny, tam różne. I trzeba to ustawić, to naprawdę wyskakuje multum ogłoszeń. Zawsze można coś znaleźć. I co jest ciekawe, jest już tyle użytkowników, ja naprawdę nie byłem świadomy, że to tak idzie, że dodaje się coś, widać kto dodał coś do ulubionych, a za chwilę jest, na przykład jest sprzedane od razu. Ruch jak na Marszałkowskiej, także polecam.
Ale to dobrze, bo dla środowiska też lepiej.
Fajna sprawa, naprawdę można coś trafić niegłupiego.
Dobrze, kończymy, gdyż czas nas, że tak powiem, dogonił. Tak zaryzykuje stwierdzenie.
Zwykle.
Więc klasycznie przypominamy, że można nas śledzić, obserwować, atakować. To tak, strona palotti.fm, Facebook palotti.fm, Instagram palotti.fm, jesteśmy na Spotify'u, również jak piszecie palotti.fm, to się objawimy. No i klasycznie powtórki o 13:15 dzień później, czyli w środę.
Tak jest. Zapraszamy na nasz profil instagramowy na.gloss. Tam będziemy się starać coś umieszczać.
Ale są bardzo szumne tutaj zapowiedzi.
Tak, ale w końcu się wywiążemy z tego, coś nas natchnie. No i we wtorki o 20:00 live'y tak zwane.
Tak jest. No i cóż, dobrego wieczoru, dnia, bądź kiedy nas słuchacie, to właśnie tej pory wam życzymy. No i do usłyszenia. Nie będę tutaj ryzykował stwierdzenia, że za tydzień, więc do zobaczenia albo usłyszenia może prędzej, wkrótce.
Tak, życzymy dobrej nocy. A na koniec też nowość. Marcin Sójka.
Wymyślone. Odpuszczam, nadszedł czas, by przed sobą nie udawać. Jeden raz zapomniane dawno słowa.
raz. Powiedz mi, jak mam odpuścić i nie tracić ani dnia. Tak po prostu wyluzować. Jeden raz złapiemy chwilę, stanie czas. Zostanie w tyle. Złapiemy chwilę, stanie czas.